Spółgłoski z Dąbrowskim.
Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie w Spółgłoskach z Dąbrowskim. Święta za pasem, a dzisiaj w mojej audycji prawdziwe święto poezji. Adam Zagajewski, jeden z największych współczesnych poetów i eseistów nie tylko w skali Polski, ale także Europy czy świata. Od lat wymieniany wśród kandydatów do literackiej Nagrody Nobla. Niezależnie od przemijających mód, konsekwentnie broni w poezji stylu wysokiego, który, jak się Państwo wkrótce przekonają, nie ma nic wspólnego z patosem, deklaratywnością czy pięknoduchostwem. Codzienność podszyta jest w jego wierszach tajemnicą, o której wprawdzie wiemy niewiele, lecz która nadaje naszemu życiu sens. Na rozmowę zapraszam zaraz po muzyce, a zagra dla nas Edward Stachura w utworze Jestem niczyj, oczywiście do słów własnego wiersza.
Miałem ojca, miałem matkę, miałem brata, miałem siostry. Miałem też, niech szumi wiatr, miałem też przyjaciół trzech. Było dobrze, było źle, ale jakoś zawsze było. Potem ona się zjawiła, wszystko dla niej porzuciłem. I kochałem ją, kochałem, śmierci nic się nie lękałem. Potem poszła, luty był, już nie żyje ten, co żył. Nie mam ojca, nie mam matki, nie mam brata, nie mam sióstr. Nie mam też szum wietrza, szum, nie mam też przyjaciół już. Chodzę tu, chodzę tam, z tłumem ludzi zawsze sam.
Adam Zagajewski, jeden z najwybitniejszych poetów współczesnych, jest moim gościem. Witaj, Adamie.
Dzień dobry, Tadeuszu. Czuję się troszkę przechwalony.
Przechwalony. Jak ci się słuchało piosenki Edwarda Stachury? Pewnie po dłuższym czasie.
Tak, no ze wzruszeniem wielkim.
Zacząłem od tej piosenki, bo chciałem ci zadać pytanie, czy poeta powinien być niczyj, jak śpiewa Stachura? I nie chodzi mi nawet o brak przyjaciół i o samotność, ale o taką zdolność nieulegania wpływom, naciskom, taki opór wobec zawłaszczania przez różne systemy, władze i tak dalej, i tak dalej. Być poza tym wszystkim. Czy poeta ma taki obowiązek?
Znaczy, to nie jest obowiązek, ale ja myślę, że tak powinno być. Ale to jest zawsze trudne, także dlatego, że jednak ja uważam, że poeta coś mówi, chociaż nie do końca wie, co to jest, co, co ma do powiedzenia. Ale jak nie ma nic do powiedzenia, to chyba nie powinien zabierać głosu. Więc, a jeśli ma coś do powiedzenia, jeśli coś mówi, to może się zdarzyć, że to jest zbieżne z jakąś formacją na zewnątrz poezji. Ale także to nie jest taka zupełnie łatwa sprawa. Ale w zasadzie zgadzam się z tobą, bo rozumiem, że ty tak uważasz, że poeta powinien być niczy i na pewno nie powinien być głosem partii, ani nawet, powiedzmy, nie wiem, ekologii.
Chociaż w byciu niczym jest też niebezpieczeństwo eskapizmu. To, co sugerujesz, że bardzo trudno balansować się, mając coś do powiedzenia na granicy między właśnie eskapizmem a zaangażowaniem.
Tak, tak. Z tym, że samo to słowo eskapizm, przypomniałeś mi, dawno nikt tego nie używał. To było słowo używane za komuny, kiedy właśnie urzędnicy komuny zarzucali poetom czy w ogóle artystom eskapizm, jeśli nie angażowali się w debaty na temat produkcji traktorów czy czegoś takiego. No, oczywiście to trochę wulgaryzuje, ale to pojęcie eskapizmu jest już samo nacechowane politycznie, prawda? Negatywnie, ale jest.
Zostawmy politykę na boku, możemy sobie pozwolić na ten komfort jako ludzie piszący. Powiedz, co mają ze sobą wspólnego Boże Narodzenie i poezja? Jeżeli mają.
No mają, dlatego że Boże Narodzenie jest bardzo poetyckim świętem. Ten obraz stajenki i tej takiej rodziny ludzkiej na pustyni, czy w każdym razie na odludziu i to światełko, które przyciąga trzech magów, czy trzech króli i zwierzątka. To jest niezwykle poetycki obraz, który się właściwie odrywa jakby od dogmatyki katolickiej. Mm-hmm. Znaczy on nie jest, nie trzeba pamiętać o dogmatach katolickich.
Tak, trudno go zawłaszczyć,
żeby się wzruszyć tym. I to jest jedna z najwspanialszych rzeczy chrześcijańskich. Właśnie ta poezja, która towarzyszy tym podstawowym sytuacjom. Tak później, krzyż, ale to już zupełnie inna poezja. Ale to jest taka niemroczna poezja.
Czujesz się jak nowonarodzony? Po napisaniu nowego
tyle
wiersza?
Tyle zyskało dzięki malarzom i kompozytorom. To jest stworzyło sytuacje poetyckie, z których skorzystali i dobrze zrobili właśnie. Czym byłoby chrześcijaństwo bez, nie wiem, bez Caravaggio, bez Rafaela, bez Piero della Francesca? To są wspaniali towarzysze chrześcijaństwa.
Adwent, który się kończy, jest oczywiście czasem oczekiwania. Na co czeka Adam Zagajewski? Na nowe wiersze? Na literacką Nagrodę Nobla? Na nowych czytelników? Na nowe odczytania?
Na pewno nie na Nagrodę Nobla. Tym bardziej, że już jej prawie nie ma, więc nie bardzo jest na co czekać. Ale znaczy ja muszę powiedzieć, że jednak ja nie żyję według roku liturgicznego. Także nie jest tak, że Adwent jest dla mnie okresem oczekiwania. Odłączyłem się od tłumu wiernych i nie śledzę właśnie tego kalendarza liturgicznego.
To może inaczej. Czego byś sobie życzył z okazji świąt? Kiedyś życzyłem Tadeuszowi Różewiczowi z okazji Bożego Narodzenia nowych wierszy, a on powiedział: wszyscy mi życzą tych nowych wierszy, proszę mnie nie pytać o nowe wiersze. Ja ludzi odsyłam do również dziennikarzy, redaktorów czasopism literackich, którzy chcą mieć nowe, niepublikowane. Odsyłam ich do mojego debiutanckiego tomu Niepokój i mówię: ile tam jest nowych wierszy? Musicie je tylko na nowo przeczytać. Czy ty też chciałbyś być przeczytany od nowa? Czy jednak uważasz, że wiersz jednak jest czymś niezmiennym, trwałym i jakby zaczepionym w czasie, w którym powstał?
No to zależy, z którego tomu, bo ja akurat te moje dwa pierwsze tomy nie są dla mnie aż tak bardzo ważne. Znaczy, nie mam do nich sentyment, jako do związane są z młodością, ale może najbardziej lubię moje wiersze z lat 80. I te obecne także. Także nie przywiązuję się do tych tomów i no, na pewno bym nie odsyłał do tomu komunikat. Natomiast ostatnio napisałem trochę nowych wierszy i także gdybyś mi zadał takie pytanie, to bym powiedział, owszem, są nowe wiersze.
I na pewno kilka z nich masz ze sobą, mam tylko nadzieję.
Mam, no skoro mamy mnie cię o to już... nie prosiłeś, ale pomyślałem, że a nuż się coś przyda.
Ale zanim przejdziemy do twoich wierszy, które będą oczywiście centralnym punktem naszej rozmowy i powiedzą same za siebie, powiedz, bo masz tę możliwość, ten przywilej obserwowania Polski nie tylko ze środka, ale także z zewnątrz. Jak autor, który wiele podróżuje, który wiele lat spędził w Stanach jako wykładowca uniwersytecki. Polska postrzegana jest w świecie jako ojczyzna poetów. Zgadzasz się z taką opinią?
Tak, znaczy nie w każdym kraju. Na pewno w Stanach Zjednoczonych, może trochę w Niemczech, w Szwecji.
Uważasz,
na pewno nie we Francji i nie w Wielkiej Brytanii.
Uważasz, że ta opinia jest osadzona w rzeczywistości? Mnie bardzo rozśmieszył niedawno film, nie wiem czy go kojarzysz, Charlesa Bukowskiego. Taki performance, kiedy on wchodzi do sklepu i mówi I am a poet, I am a poet. I pewna pani, taka mieszczańsko ubrana, dopytuje... E Polak? I więc jakby jej się podświadomie, bo pewnie nie czyta na co dzień poezji, ale poeta skojarzył z Polakiem. Jak jest naprawdę? Bo ja mam wrażenie, że oczywiście ja nie walczę z tym stereotypem, będąc za granicą i go nie prostuję, ale mam wrażenie, że jesteśmy bardziej doceniani jako ojczyzna poetów i postrzega się nas jako naród, który bez poezji żyć nie może, podczas gdy w rzeczywistości jest trochę inaczej.
No ale znowu, tu są dwie rzeczywistości. Tak jak mówisz, oczywiście wiemy, jakie są nakłady tomów poezji w Polsce, dosyć mizerne i jaką część uwagi opinii publicznej przyciąga poezja, bardzo niewielką. Ale z drugiej strony, o czym się mało w Polsce pamięta, no, były takie lata, kiedy polscy poeci, tacy jak Miłosz, Herbert, Szymborska, to są dość oczywiste nazwiska, do których można, do Różewicz, Aleksander Watt, to była jakby najważniejsza poezja pisana na świecie, dlatego że była to jedyna poezja wzięta jako pewien fenomen, nie tylko indywidualny, ale właśnie po części zbiorowy, jedyna, która zmierzyła się ze złem XX wieku w tak konsekwentny sposób. I moim zdaniem ta poezja ocaliła Polskę przed niemotą, przed tym, że te straszne rzeczy, które nas spotkały, znaczy nas jeszcze nie było na świecie, ale nawet mnie, te tomy Miłosza, Różewicza, później Herberta, Szymborska, to pozwoliło nam jakby zobaczyć, kim jesteśmy, pozwoliło nam przejść przez katastrofę XX wieku. I żaden inny naród literacki na świecie chyba tego nie może o sobie powiedzieć.
Bardzo,
to nie znaczy, że nie było dobrych poetów gdzie indziej, ale
tak, bardzo celne wydaje mi się to, co mówisz, jeżeli chodzi o świadczenie czasom i jakby odbijanie tragedii XX wieku. Zdaje się, że właśnie za to poezja polska tak ceniona była w Stanach Zjednoczonych, kiedy panowały w tamtejszej literaturze i poezji zupełnie inne trendy, zupełnie inne mody. Poezja polska jakoś szczęśliwie oparła się różnym właśnie trendom filozoficznym. Myślę, że egzystencjalizmowi, ale przede wszystkim poststrukturalizmowi. I to była częściowo tylko zasługa żelaznej kurtyny, bo wiadomo, że te rzeczy z trudnością do nas dopływały, ale myślę, że nie tylko żelaznej kurtyny, że coś takiego jest w polskim poecie, że szuka własnego głosu w sobie, a nie na zewnątrz. Nie w podręcznikach akademickich, nie w podręcznikach twórczego pisania. Co to takiego? Co to takiego jest w polskim poecie?
No ale po pierwsze nie wiadomo, czy wciąż tak jest, prawda? Czy to nie jest już rzecz odrobiny historyczna. Wydaje mi się, że dużo jest, wielu jest poetów teraz, którzy jednak zaglądają do podręczników filozofii i kształtują swoje wypowiedzi odpowiednio. Ale to znaczy, ja zawsze ze wzruszeniem czytam różne świadectwa poetów amerykańskich, którzy mówią, jakim przeżyciem była dla nich antologia Miłosza w roku 65, 1965, czyli jeszcze przed poststrukturalizmem, no ale już takie właśnie fałszywe intelektualizacje zaczynały. I ile tam było rzeczywistości w tej antologii? Jak oni odkryli, że poezja może się odkryć na, może się otworzyć na historię, może na cierpienie, na ból, na radość w sposób jakby zupełnie nieakademicki, zupełnie nieformalny. To znaczy, oczywiście zachowując formalne wymogi poezji.
Tak, ale... że może wchłonąć świat, że może go odbić, że nie musi się zamykać w obrębie jakichś gier i kodowania, prawda, ciągłego i zabawy tak, takiej autotematycznej.
Dokładnie i do tej pory ja myślę, że dla czytelników amerykańskich zwłaszcza to poezja polska jest synonimem właśnie takiego otwarcia na świat i w ten sposób no jednak jest jakąś ojczyzną poezji, chociaż my wiemy, my sceptycy miejscowi, wiemy, że to już trochę jest przeszłość, prawda?
Jedna z twoich książek eseistycznych nosi tytuł Poeta rozmawia z filozofem. Czy uważasz, że kompetencje poety i filozofa są zbliżone, czy to zupełnie inne natury? A co za tym idzie, zupełnie inne zadania przed nimi stoją? Bo mnie się wydaje, że właśnie grzechem poezji najnowszej jest to, że te kompetencje się pokrywają, że filozofowie pozazdrościli pisarzom, a pisarze chcą filozofować. Jak to wygląda w twoim odczuciu?
Ja myślę, że kompetencje są zupełnie inne, ale pytania są podobne. Znaczy i poeci, i filozofowie stoją przed tym pytaniem o sens świata i poeci odpowiadają inaczej, poprzez konkret, poprzez swoje własne życie. Ich życie poety jest pewnym narzędziem. Filozof na ogół ukrywa swoje życie. No chyba, że jak ty mówisz, zapatrzy się na poetów. Natomiast właśnie filozofia ma tendencje abstrakcyjne, oddala się od tego bezpośredniego przeżycia. Dla poety to byłoby śmiertelne zagrożenie, oddalenie się od tego, co jest konkretem i codziennością. Także ja jednak wyczuwam podobny niepokój u filozofów i poetów, no ale później to się bardzo oddala od siebie właśnie przez te zupełnie różne kompetencje, jak mówisz.
Tak, mi brakuje tego powrotu do różnicy, to znaczy do rozdzielenia zadań poety i jeżeli ma jakieś, a pewnie tym zadaniem jest stawianie pytań i zadań filozofa, który powinien na pytania odpowiadać. Znowu byłoby prościej, gdyby filozofowie mieli odwagę konstruowania całościowej wizji świata, a poeci mieli odwagę i talent, żeby te wizje podgryzać. Tak by było najlepiej. No. Uchodzisz za obrońcę stylu wysokiego. Tak się zresztą sam, na ogół pośrednio, ale co najmniej raz w twojej poezji bezpośrednio określasz. Pewnie trochę autoironicznie, ale nie do końca. Również jest w tym prawda, że rzeczywiście bronisz takiej idiomatyki. Czym jest ten styl wysoki? I dlaczego należy go bronić? No ja się domyślam, ale nasi słuchacze być może nie, bo nie mają obowiązku orientować się w tym wszystkim, co przetoczyło się przez nową poezję i kulturę w ogóle. I popkulturę.
W tym sformułowaniu styl wysoki jest jak pewnego rodzaju nieporozumienie, dlatego że dla mnie to nie chodzi o język wysoki, tylko, że tak powiem, o wysokie zainteresowania bardziej. Dlatego, że język musi być, jakoś wyrastać z języka, którym mówimy z przyjaciółmi. Musi oczywiście być nasycony czymś trochę więcej. No Miłosz w ogóle uważał, że nie można pisać językiem inteligentów, tylko językiem biblijnym, językiem takim bogatszym o wiele. Nie wiem, czy my jeszcze to potrafimy, ale w każdym razie styl wysoki dla mnie, to jak mówię, to są wysokie zainteresowania, to znaczy, żeby jednak nie rezygnować z pytań najpoważniejszych.
Codzienność. Tylko... brutalnie za moment wkroczę w świat poezji. Bardzo przepraszam, że muszę ci przerwać, bo czeka nas set reklam i infopilot, po którym wracamy do naszej rozmowy o tym, czym jest, a czym nie jest styl wysoki. Do usłyszenia za kilka minut.
Tak jest.
Spółgłoski z Dąbrowskim.
Wracamy do rozmowy z Adamem Zagajewskim, wybitnym poetą, eseistą, obrońcą stylu wysokiego. Adamie, powiedz, dlaczego ten styl wysoki i ta etykieta może wprowadzać w błąd? Bo na tym skończyliśmy przed wiadomościami. Bo przecież twoje wiersze są ironiczne, twoje wiersze są codzienne, a jednak traktujesz ciebie jako obrońcę stylu wysokiego. Co to znaczy?
Tu chyba zawinił tekst, który napisałem wiele lat temu, który w tytule miał styl wysoki, dlatego że nie mogłem znaleźć lepszego tytułu, ale w gruncie rzeczy ten tekst nie był obroną, dosłownie rzecz biorąc, wysokiego stylu, w sensie, bo to jest pojęcie z retoryki. W historii retoryki wiadomo, że były trzy style, styl wysoki, średni i niski. I my w gruncie rzeczy używamy tego średniego i niskiego. No, może i ty, i ja nie używamy najniższego, ale w każdym razie to są takie historyczne pojęcia. Ale no, mi nie o to chodziło. Ja nie chciałem powrócić do patetycznego, elitarnego tonu. Ale taka jest dynamika, że tak powiem, debat, bo jednak była pewna dyskusja na ten temat. I zrozumiano mnie trochę opacznie, że ja chcę właśnie mówić takim patetycznym.
Ale jest też zrozumiałe, że w ferworze takiej dyskusji trzeba posługiwać się dość ostrymi kategoriami, stąd pewnie sięgnąłeś po taką retoryczną figurę, która dla mnie po prostu oznacza, że nie rezygnujesz z zadawania ważnych pytań. I na tym śmietniku cywilizacji i kultury, jakby to pewnie określił Tadeusz Różewicz, szukasz czegoś, co nadaje się jeszcze do spożycia, co przywraca nam wiarę w człowieka, w ludzkość. Pamiętam taką rozmowę, wywiad sprzed lat ze Stanisławem Beresiem, który bardzo się dziwił i bardzo na ciebie naciskał, dlaczego nie oddajesz tych 99% okropieństwa świata, bo według niego świat to przede wszystkim właśnie brutalność, padlina i przemoc, ale skupiasz się na tym 1% światła. Pamiętam, że widziałem, jak dużo wysiłku kosztowało cię zamaskowanie irytacji tym drążeniem. Dlaczego nie śmietnik, a jednak światło? No więc dlaczego?
No także, tak, ja to pamiętam, ale też no, z innej strony takiej jeszcze ciekawsze. I Zbigniew Herbert napisał wiersz Widokówka od Adama Zagajewskiego, który też tak bardzo przyjaźnie, ale trochę mnie upomina, żebym więcej o tragediach mówił. Co, że zarzuca mi jakby skłonność właśnie do tego, co jest radosne. A z kolei inni moi czytelnicy pytają, czemu pan takie smutne wiersze pisze? Więc jak dobrze wiesz, poeta nigdy nie zostanie odpowiednio odczytany, tylko ma, jego czytelnicy zarzucają mu albo jedno, albo przeciwieństwo tego czegoś. I z tym trzeba się pogodzić.
No i na ogół mają jedni i drudzy rację, ponieważ wiersz, dobry wiersz jest migotliwy i ma dwie albo więcej stron, którymi odwraca się do czytelnika w zależności od pory dnia, jego wykształcenia, humoru i okoliczności. Chciałbym cię zapytać o wyobraźnię, bo najwięksi polscy poeci XX wieku, Herbert, Miłosz, Różewicz, w jakim stopniu także Szymborska, mieli taki ciekawy, ambiwalentny dość stosunek do wyobraźni. Mianowicie, nie ufali jej sztuczkom, by zacytować fragment wiersza Herberta. Czym jest dla ciebie wyobraźnia? Sprzymierzeńcem czy wrogiem? Takim żywiołem przyjaznym, czy jednak czymś groźnym, co trzeba okiełznać?
No bardziej jednak żywiołem przyjaznym. Znaczy, ja widzę wyobraźnię jako tak, wzmocnienie głosu, jako to nie jest, bo można widzieć wyobraźnię jako ucieczkę od tego, co jest naoczne, tego, co jest empiryczne, ale można ją też widzieć jako właśnie wzmocnienie, taką amplifikację, żeby użyć terminu technologicznego. Wzmocnienie tego, co dostrzegamy, co sprawia, że wypowiedź językowa jest jakby dużo mocniejsza, że dotykamy rzeczywistości, ale inaczej niż dziennikarze, z całym szacunkiem dla dziennikarzy, ale że są jakieś rejony, do których leci ten wiersz i oczywiście nigdy do nich nie dolatuje, bo wtedy by odleciał, więc musi być jakby w pół drogi, ale wyobraźnia jako taki właśnie wzbogacenie naszego języka, naszego sposobu debatowania, sposobu oglądania świata, wydaje mi się czymś bardzo pięknym i niezbędnym. I tutaj jest różnica między fantazją i wyobraźnią, bo fantazja to jest wymyślanie czegoś, czego nie ma, a wyobraźnia jest właśnie raczej wzmocnieniem tego, co jest.
A to kluczowe rozróżnienie. Zdaje się, że Zbigniewowi Herbertowi w wierszu Pan Cogito i wyobraźnia, kiedy pisał o sztuczkach wyobraźni, właśnie chodziło o fantazję. Również Różewiczowi, który widział w fantazji źródło sztucznego piękna i zakłamania. Kiedyś powiedziałeś, że wyobraźnia jest też pewną formą ucieczki do przodu, ucieczki w przyszłość. Jakby przeszłość jest określona, teraźniejszość jest chwilowa, a jedyne co mamy to wyobraźnia, która jest źródłem nadziei.
No tak, człowiek może dzisiaj tak tego nie widzę, ale ja myślę, że wyobraźnia idzie we wszystkie strony, dotyczy także przeszłości i centralnym punktem jest jednak nasza sytuacja teraz, prawda, i że próbujemy zrozumieć to, co będzie i to, co było, ale żyjemy w tym gnieździe momentu, aktualnego momentu i wyobraźnia nam pomaga jakby wyjść poza to, co jest czysto, nie wiem, biologiczne, zwierzęce, behawiorystyczne i daje nam coś ludzkiego właśnie, coś bogatszego.
Czy język poetycki, język w ogóle ma dla ciebie granice, a jeżeli tak, to jakiego rodzaju są to granice? Innymi słowy, w jakich sytuacjach stwierdzasz, brak mi słów, albo mój wiersz tego nie uniesie?
To jest bardzo filozoficzne pytanie. Ja właściwie nie odczuwam, nie chcę tu mówić, że wszystko potrafię powiedzieć, bo na pewno nie. Ale dobrze wiesz, że kiedy piszemy wiersz, to piszemy już w oparciu o pewien pomysł. Coś nam, jest pewien impuls, który niesie ze sobą jakiś pierwszy obraz językowy tego, co chcemy napisać. Także to, czego nie umiemy napisać, w ogóle się nie pojawia w naszym zamiarze.
W przestrzeni możliwości, tak, nawet zamysłu, rzeczywiście. Tak,
bo jesteśmy, jednak jest taki element trochę rzemieślniczy w poezji. Wszyscy teoretycy, a na szczęście ani ja nie jesteśmy teoretykami, ale teoretycy zawsze mówią, począwszy od Arystotelesa, że poezja jest związana z robieniem, tak jak rzeźbiarz tworzy coś, co można dotknąć, malarz tworzy coś, co można zobaczyć. Tak, poeta nie jest, nie porusza się w abstrakcyjnej przestrzeni, ale w materii pewnej, w materii języka, w materii czegoś, co potem trafia do ludzi, trafia albo nie trafia, ale jest przedmiotem także.
Chociaż ty, zdaje się, należysz do poetów błyskawicznych, to znaczy takich, którzy nie tylko piszą w rozbłysku natchnienia, nie bójmy się tego słowa, ale po prostu piszą szybko, takie mam wrażenie, czy się mylę, bo są poeci, którzy wracają po latach do wiersza, poprawiają przecinek, dostawiają, usuwają, przerzucają jeden wyraz z wersu do wersu. U ciebie to się dzieje szybciej, zdaje się, tak? Czy nie?
Znaczy ja nie wiem, jak jest u innych, bo nigdy nie siedzę w pokojach innych poetów, ale no dla mnie często wiesz, to jest kwestia 2-3 dni intensywnej pracy. Czyli jeżeli uważasz, że to jest bardzo szybko, no to zgoda, ale może nie jest to aż tak bardzo, bo z kolei wiemy, że poeci bardzo młodzi potrafią napisać 10 wierszy dziennie. I to muszę powiedzieć, że tej umiejętności nie mam.
Derek Walcott, noblista, poeta o karaibskich korzeniach, amerykański poeta, zmarł nie tak dawno, w swoim długim eseju nazywa cię świeckim mistykiem. Jak to rozumiesz? Czy nazwał cię tak dlatego, że istnienie duszy uważasz za pewnik? Czemu dałeś wyraz choćby w wierszu dusza?
No, musielibyśmy autora zapytać, co już jest niemożliwe, bo go nie ma. Ale myślę, że jeśli mam to skomentować, myślę, że to jest to, co ty na samym początku powiedziałeś, że to z tym się zgadzam, że w niektórych przynajmniej moich wierszach jest takie poczucie, że żyjemy w cieniu tajemnicy. I to nie jest tajemnica czysto religijna, ale no, ociera się o pytania religijne. I jeżeli to jest mistycyzm, to tak, ale ja po pierwsze nie jestem teoretykiem własnych wierszy.
Ale podoba ci się to określenie, czy nie? nie musisz go tłumaczyć, ale to ci się po prostu podoba. Świecki
tak, bardzo,
mistyk.
Nie, no podoba mi się, bardzo mi się podoba. Owszem, bo lubię sprzeczności, po pierwsze. Mistycyzm mnie interesuje bez przesady, nie spędzam całego czasu na lekturach mistyków, ale to jest coś bardzo frapującego i być świeckim mistykiem, dlaczego nie?
Mnie przekonuje w twojej poezji głównie to, że ta tajemnica, o której mówimy, czy mówiąc bardziej prozaicznie, wewnętrzna prawda wiersza, nie jest u ciebie wyprodukowana przez język. Znaczy twój wiersz raczej próbuje zbliżyć się do tego, co niewyrażalne i otulić to coś słowami, albo faluje na tym powiewie, jakim jest duch czy natchnienie, ale nie próbuje go dekonstruować, wyjaśniać, czy obalać, czy rozliczać się z nim. To bardzo pokorna postawa wobec tajemnicy. Nie chcieć jej wytworzyć, albo nie chcieć obwieścić w wierszu, że jej nie ma, tylko dlatego, że nie pozwala się wywlec na ulicę. Twoje wiersze dają poczucie jakiejś drugiej strony i chyba taka jest rola sztuki, bo gwarancję daje tylko producent pralki na przykład, albo polityk.
To, co mówisz, podoba mi się, ale jednocześnie przychodzi mi na myśl Leśmian, prawda, który jednak stwarzał tajemnicę w sposób lingwistyczny, że tak powiem. Także to i tutaj przy Leśmianie czuję się nieśmiało bardzo. I także nie, ja rzeczywiście nie szaleję językowo, żeby jakby wytworzyć taki kogel-mogel tajemnic, ale Leśmian to robił w niektórych wierszach wspaniale. Prawda? Także są różne metody. To nie jest tak, że jest jedna droga. Jest tych dróg kilka przynajmniej.
Czym były dla ciebie i są dla ciebie wciąż przyjaźnie z poetami? Bo miałeś szczęście znać się i z Miłoszem. Pewnie to nie było koleżeństwo, ale jakiś rodzaj więzi. Bliżej pewnie z Wisławą Szymborską. No przyjaźniłeś się z pewnością ze Zbigniewem Herbertem, z Josifem Brodskim. Oczywiście z poetami nowej fali twojej generacji, ze Stanisławem Barańczakiem, Ryszardem Krynickim. Czy spoiwem tych przyjaźni była bardziej poezja, wzajemna fascynacja twórczością, czy coś innego, coś bardziej codziennego, bardziej biograficznego, bardziej no takiego ludzkiego, chociaż może takie rozróżnienie jest z gruntu błędne. Może tego się nie da oddzielić.
Nie, jest dobre, jest ciekawe. Ja myślę, że to było tak, że że gdzieś u podstaw była aprobata dla tego, co się robiło. To znaczy, taka przyjaźń była możliwa tylko przy pewnej elementarnej aprobacie, że to, co ja robię i to, co robią moi przyjaciele, że to jest coś, co akceptujemy. Ale jak pytasz o spoiwo, to być może to było poczucie humoru. Wszyscy ci poeci mieli wspaniałe poczucie humoru. I zawsze mnie to fascynowało, że, bo w gruncie rzeczy to są, czy byli, bo wielu z nich, jak sam mówisz, już niestety nie żyje, to byli poeci tragiczni, którzy widzieli świat właśnie tragicznie, chociaż bez szlochu, niekiedy z ironią, z dystansem, ale tragiczności nie brakowało, a jednak w życiu towarzyskim, w rozmowie z przyjaciółmi dominowało poczucie humoru. I to zestawienie, że z jednej strony jest tragiczna wizja świata, ale na co dzień można pękać ze śmiechu, to niezwykle mi się to podoba.
I to jeszcze nie śmiechem cynicznym, nie takim śmiechem, którego główną funkcją jest zabijanie czy zagłuszanie strachu, tylko takim śmiechem ludzkim, no, który jest przejawem jakiejś radości ze współbycia razem. To jest niezwykłe. A czy wszyscy mieli równy dystans do siebie? Ja wiem, że teraz już oscyluję wokół, znaczy wkraczam w sferę plotki poniekąd, no ale byłeś blisko nich. Czy wszyscy byli równie zdystansowani i autoironiczni, czy jednak łatwiej któremuś z tych poetów było nadepnąć na odcisk, na przykład nie cmokając nad jego nowym wierszem, gdy czytał go w towarzystwie?
Nie, no w tym gronie to cmokania nie było w ogóle. Znaczy było to, jak mówię, to założenie, że jest generalna, silna akceptacja tego, co robi przyjaciel, ale nie było tego, żeby nikt się nie domagał pochwały ostatnio opublikowanego wiersza, bo to było znane za małostkowo. Tego absolutnie nie było. Nie. Ale i ten śmiech, jak masz rację, śmiech absolutnie nie był ani cyniczny, ani szyderczy, tylko to był taki dobry śmiech, jakby moim zdaniem śmiech z absurdalności świata. Świat jest tak absurdalny i zmierza w tak dziwnym kierunku, że oczywiście trzeba zrobić wszystko, żeby poszedł w lepszym kierunku, ale póki co możemy się śmiać.
Czy miałeś kiedykolwiek takie, nawiązując do tych relacji z poetami, których podziwiałeś, czy zazdrościłeś któremukolwiek czystości głosu, czy siły metafory, czy potęgi charakteru, czy zawsze był to podziw, czy jednak zdarzało się, że myślałeś sobie, kurczę, no, czemu ja tego nie napisałem?
No tak, zdarzały się takie chwile, ale może mniej w rozmowie, przy kolacji, a bardziej kiedy bywałem na ich wieczorach autorskich. Na przykład któryś z nich czytał jakiś nowy wiersz, czy nawet starszy wiersz, który odkrywałem na nowo, to myślę, że tego typu zazdrość, która szybko znika, ale jest tak momentalna, związana z tym, z przeżyciem jakiejś wspaniałej metafory, jakiegoś pomysłu niezwykłego, że to jest no, takim stałym elementem obcowania z poezją, tym bardziej u poetów, prawda? Trochę zazdrościmy im, ale po pół godzinie już nie. I potem już jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi.
Adamie, poproszę cię bardzo serdecznie, bo czas nieubłaganie płynie, o lekturę co najmniej jednego ze swoich wierszy, które zabrałeś ze sobą na dzisiejsze spotkanie.
To ponieważ sporo tutaj mówiliśmy o Tadeuszu Różewiczu, napisałem niedawno wiersz, który nawiązuje do wiersza Różewicza, dobrze znanego Deszcz w Krakowie. Jest taki jego wiersz, który on napisał, kiedy odbierał doktorat honoris causa UJ-u. I ja napisałem wiersz pod tytułem Deszcz we Lwowie, który ma tu motto, cytat z wiersza Różewicza. A mój wiersz tak się zaczyna. Deszcz we Lwowie. pada na ormiańską katedrę i na cerkiew świętego Jura, na operę i na czarną kamienicę. Wzgórza znikają we mgle. I Ostap Ortwin, który był szlachetnym człowiekiem, bronił Stanisława Brzozowskiego, zastrzelony na ulicy przez gestapowca. Cywilizacja aż 5 sylab, ból tylko jedno. W Londynie widziałem autoportret Van Eycka z napisem Als ich kann, czyli tak jak potrafię. I to nie jest selfie. Pada deszcz na kawiarnię szkocką i na wysoki zamek, na Kaiserwald i na synagogę. I to miasto, które jak Rzym siedziało na 7 pagórkach z berłem i jabłkiem, staje się płaskie i małe. Zgrzytały koła tramwajów w zbyt wąskich szynach i płakaliśmy wszyscy, przechodnie i goście, zwycięzcy i przegrani.
Słyszą Państwo, że poeci potrafią rozmawiać ponad pokoleniami, poeci żyjący z poetami nieżyjącymi, bo jak wspomniany tutaj Tadeusz Orzewicz twierdził, poeta ma lat 9, 90 i 900. Strasznie źle się czuję, musząc powoli kończyć tę rozmowę, bo chcielibyśmy jeszcze posłuchać więcej wierszy, więc przepraszam, a tam jest o to pytanie. Masz coś krótkiego?
Mam króciutki wiersz, który jest o poecie, który się nazywał Wincenty Faber. To był poeta krakowski, bardzo młodo umarł. Nazywa się wiersz Wicek Faber, bo tak go nazywano. Wicek Faber odszedł młodo i został po nim ten wiersz. Jaki śmieszny jesteś pod oknem. I Ewa Demarczyk śpiewa te słowa na różnych płytach, które szybko wirują, a Wicek Faber już nic nie słyszy i zapada chłodny zmierzch. Bo taka jest nieśmiertelność, proszę Państwa, nieuważna, obojętna i nic się tu nie da zrobić, drodzy Państwo. A nad miastem chmury ogromne i za chwilę pewnie będzie padał deszcz. Znowu deszcz, tak deszczowe dwa wiersze.
Adamie, czego moglibyśmy życzyć naszym słuchaczom z okazji nadchodzących świąt? Ja chyba, żeby ten styl wysoki, o który cię wszyscy podejrzewają, stał się stylem codziennym w naszym życiu. No. Przynajmniej na okres świąt. A czego ty byś życzył?
Ja życzę, żeby w miarę szybko zakończyli zakupy, co łatwo powiedzieć, ale jak żona wysyła po jakąś kolejną...
Chyba, że kupują książki poetyckie, to niech je zastanowią i spędzą trochę dłużej czasu w księgarni. Zachęcam Państwa do lektury wierszy w ogóle i wierszy naszego dzisiejszego gościa Adama Zagajewskiego. To był ogromny zaszczyt gościć Cię dzisiaj w studiu.
Dziękuję Tadeuszu, Adamie. I Tobie też życzę Państwu dobrych, dziękuję. Medytacyjnych nieco świąt.
Dzięki, wszystkiego dobrego. Do usłyszenia za tydzień.
Nawzajem.
O 11:05 w Spółgłoskach z Dąbrowskim. Dobrych świąt.
Spółgłoski z Dąbrowskim.